Rozdział 4. Jak efektywnie prowadzić proces sprzedaży? System AIDA, czyli narzędzia na poziomie rąk. Kluczem do efektywnej sprzedaży są Twoje przekonania i umiejętność prowadzenia całego procesu. Chciałbym zaprezentować Ci spójny, uniwersalny i narzędziowy system sprzedaży, ponadczasowy, mimo swojej ponad stuletniej tradycji, z którym po raz pierwszy zetknąłem się 20 lat temu na szkoleniach w amerykańskiej firmie, gdzie wówczas pracowałem. Przez wiele kolejnych lat stosowałem w procesie sprzedaży głównie zasady zawarte w książce Jerzego Guta i Wojciecha Hamana „Handlowanie to gra”. A 5 lat temu ponownie wróciłem do modelu AIDA dzięki współpracy z naszym partnerem biznesowym z Poznania, Piotrem Wysokim, z którym prowadzimy program rozwojowy dla liderów Decision Making for Leaders, we współpracy z Uniwersytetem Yale i profesorem Wiktorem Wromem. Od 5 lat w aktywnej sprzedaży systematycznie wdrażam model AIDA i uważam go za jeden z najbardziej efektywnych systemów sprzedaży, jaki kiedykolwiek został stworzony. Od ponad 100 lat tysiące sprzedawców na całym świecie stosuje dobre praktyki zawarte w AIDA i dzięki temu prowadzi swoją sprzedaż w sposób planowy i systematyczny. Jestem przekonany, że dzięki AIDA zwiększyłem moją efektywność o ponad 30%. Wcześniej również sprzedawałem i to z dobrymi efektami, ale robiłem to intuicyjnie i akcyjnie. AIDA to jeden z najstarszych, znanych i efektywnych modeli sprzedaży. Został wypromowany przez Philippa Kotlera, który podaje, że autorem samego konceptu w jego początkowej wersji jest Edward Strong, profesor psychologii na Uniwersytecie Stanforda, ten jednak temu zaprzecza. Za ojca systemu, wtedy jeszcze znanego jako AID, uznaje się Elmo Luesa. W 1898 roku sformułował on zestaw następujących haseł, od których pochodzi skrót AID. Attract attention, maintain interest, create desire. Co można oddać po polsku jako pozyskaj uwagę klienta, utrzymaj jego zainteresowanie i wywołaj u niego pragnienie nabycia twojego towaru. Po latach Lewis dodał do tego kolejne A, get action, czyli podejmij działania, oraz D, decision, to jest decyzja. Opcjonalnie dodaje się obecnie na końcu skrótu S, co oddaje termin satisfaction, satysfakcja. Element, który w naszych czasach nabiera szczególnego znaczenia. I w ten sposób powstaje AIDA w nawiasie S, AIDAS. 6 kluczowych zasad sprzedaży przy wykorzystaniu modelu AIDA. Po pierwsze, pozyskaj uwagę twojego potencjalnego klienta. Po drugie, wzbudź jego zainteresowanie. Po trzecie, aktywnie buduj u klienta pragnienie pozyskania twojego towaru. Po czwarte, uzyskaj decyzję klienta co do zakupu. Po piąte, przejdź do ustalenia następnych kroków. I po szóste, zadbaj o satysfakcję klienta. Kluczowe umiejętności w systemie sprzedaży AIDA. Dotychczas w żadnym materiale nie spotkałem się z przykładami gotowych zdań czy sformułowań, narzędzi, jak stosować system sprzedaży AIDA. Poniższe opracowanie jest zbiorem dobrych praktyk, które zdobywałem poprzez codzienne kontakty ze stałymi i nowo pozyskanymi klientami. Prezentuj obietnice wartości, a nie cechy produktów. Zapewne dziwisz się, że nie zachęcam cię do przygotowania się w tym momencie do rozmowy lub do zdiagnozowania potrzeb klienta. Oba elementy są bardzo ważne i nie można ich pomijać. Jednak kluczowym wyzwaniem jest to, czy potrafisz zaprezentować swój produkt poprzez wskazywanie związanych z nim korzyści jeszcze przed osobistym spotkaniem z klientem. Aby taki etap z powodzeniem przeprowadzić, warto skoncentrować się na pozyskaniu uwagi klienta. Attention. Jak pozyskać uwagę klienta? W latach 90. jeden ze znanych mi trenerów sprzedaży zwykł mawiać: brak przygotowania to przygotowanie porażki. Jestem przekonany, że ta zasada obowiązuje do dziś. Zawsze warto się dobrze przygotować do pierwszego kontaktu z klientem. Zajrzyj na jego stronę internetową, obejrzyj jego profil w portalach społecznościowych, przeczytaj o nim jak najwięcej, zapisz te informacje. Czasem możesz się natknąć na ciekawe dane o wykształceniu klienta, jego pasjach i wartościach, które wyznaje. Dzięki temu zaczniesz układać w swojej głowie początek tego, co zamierzasz powiedzieć. Zapisz każdy pomysł. W sytuacji stresowej w sprzedaży często wyłącza nam się mózg, co powoduje naszą niższą skuteczność jako sprzedawców. Staraj się nie zostawiać wiadomości na poczcie głosowej. Tracisz wtedy kontrolę nad procesem sprzedaży. Jeśli klient nie oddzwoni, co jest dość prawdopodobne, staniesz przed dylematem, czy znów do niego dzwonić i czy się nie narzucasz. Jeśli nie masz opartej na zaufaniu relacji z recepcjonistką klienta, również nie zostawiaj na recepcji ulotek lub wiadomości do przekazania dla twojego przyszłego klienta. Z doświadczenia sprzedawców wynika, że te informacje najczęściej trafiają do kosza. Masz tylko kilka sekund, czasem ułamek sekundy, aby pozyskać uwagę klienta. Dlaczego to takie ważne? Prowadzono badania, opisuje je Bert Decker w swojej książce Wystąpienia publiczne o efektywnych komunikatorach, w których studenci oceniali efektywność przekazu wykładowcy. Zadaniem tego ostatniego było pozyskanie ich uwagi. Przeprowadzono 3 próby. Za każdym razem skracano czas oceny oraz zmieniano grupę studentów, którzy oceniali tych samych prowadzących. Pierwsza próba trwała 15 sekund, druga 10 sekund, a trzecia 2 sekundy. Oznacza to, że czasem wystarczą 2 sekundy, aby osiągnąć efekt attention, zwrócenia uwagi. Pamiętaj, że żyjemy w czasach, w których każdy chce coś sprzedać. Co oznacza, że do naszych klientów dociera średnio kilkaset przekazów marketingowych dziennie, czasem nawet więcej. Udowodniono, że gdy otrzymujemy nadmierną ilość informacji, nasz umysł się wyłącza i odrzuca każdy kolejny przekaz. Stąd nierzadko usłyszysz od potencjalnego klienta: nie mam czasu, nie teraz, nie dziękuję. Jest to naturalny mechanizm obronny. Jak w związku z tym zwiększyć szansę na pozyskanie uwagi klienta? Nie ma jedynego magicznego tekstu, zwrotu, który skutkuje. Każdy klient jest bowiem inny. Ma inne potrzeby, oczekiwania, nastawienia i doświadczenia i co innego do niego przemówi. Oznacza to, że stale musisz się przygotowywać do tego, co powiesz w pierwszych 2 zdaniach rozmowy handlowej. Jakie pytanie zadasz na końcu? Głównym błędem popełnianym na etapie attention przez przeciętnego sprzedawcę jest skoncentrowanie się na mówieniu, czym jest oferowany przez niego produkt. Na przykład: dzwonię do pana z ciekawą ofertą rodzinnych 2-tygodniowych wczasów nad polskim morzem. Taka informacja raczej nie zatrzyma klienta w biegu i sprzedawca usłyszy zapewne mniej lub bardziej stanowcze: nie jestem zainteresowany. Dlaczego? Bo klient nie dostrzegł w tej informacji żadnej obietnicy, żadnego bezpośredniego odniesienia do swoich emocji czy potrzeb. Głównym zadaniem w ramach etapu attention jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania. Jaki jest powód, dla którego klient ma poświęcić ci swój czas i uwagę? Jaka jest obietnica, którą składasz klientowi? Dlaczego klient miałby z tobą porozmawiać? Jaki problem klienta rozwiązuje twoja usługa lub produkt? Kim jesteś i dlaczego dzwonisz do klienta? Czy to dobry moment na rozmowę? Jakich używasz słów? Jaki masz ton i tembr głosu? Jeśli dobrze poprowadzisz rozmowę w pierwszych sekundach, jest duża szansa, że klient powie: tak, mam chwilę, słucham pana. A oto kilka dodatkowych wskazówek, jak przejść przez etap attention. Po pierwsze, nie śpiesz się i mów wyraźnie. Zazwyczaj klienci nie słyszą pierwszych słów. Po drugie, przedstaw się i upewnij, z kim rozmawiasz. Uzyskaj pewność, że klient ma chwilę na rozmowę i wtedy wypowiedz maksymalnie 2-3 zdania twierdzące, a następnie zakończ swoją wypowiedź pytaniem. Możesz to zrobić na przykład w taki sposób. Dzień dobry. Nazywam się... Zastosuj ciszę, wtedy często klient sam się przedstawi. Czy może pan chwilę porozmawiać? Kontaktuję się z panem z rekomendacji pana Kowalskiego, który wspomniał, że mógłby pan być zaciekawiony informacjami, które chce przedstawić. Czy znalazłby pan czas na dłuższą rozmowę? Albo: wiem, że interesuje się pan rozwojem rynku IT. Czytałem pana ostatni artykuł w miesięczniku Inżynieria IT. Pomyślałem, że może byłby pan zaciekawiony nowymi informacjami badawczymi z zakresu macierzy komputerowych. Od 3 lat współpracuję z moimi klientami i pomagam zwiększać efektywność rozwiązań sieciowych. Co pan o tym myśli? Albo dzwonię z sąsiedztwa. Co dzień przejeżdżam obok pani salonu kosmetycznego i pomyślałem, że może znalazłaby pani chwilę czasu na spotkanie. Prowadzę szkolenia, jak przyciągać więcej klientów w branży kosmetycznej. Czy byłaby pani zainteresowana taką informacją? Zwroty przydatne przy przygotowywaniu rozmowy z klientem. Warto, aby wypowiedź była krótka i kończyła się pytaniem do klienta. Kiedy będziesz konstruował swoją wypowiedź, możesz się wspierać następującymi zwrotami. Specjalizuję się, współpracuję, kontaktuję się z panem z rekomendacji pani, zwiększam, rozwijam, podnoszę, zmniejszam, pomagam obniżyć, gwarantuję, osobiście zajmuję się, ochraniam. Są to słowa klucze, które pomogą ci zbudować twoją obietnicę na etapie attention. Zachęcam do treningu. Najważniejsze zasady przeprowadzenia fazy attention. Pamiętaj, że masz około 2 sekund na pozyskanie uwagi klienta. Dlatego dobrze się przygotuj, bo brak przygotowania to przygotowanie porażki. Zaplanuj i zapisz, co powiesz, a następnie przetrenuj rozmowę kilka razy. Możesz nagrać się i odsłuchać nagrania. To dobry test pomysłu na zagajenie rozmowy w fazie attention. Pomyśl sobie tak. Załóżmy, że ktoś do mnie telefonuje, a ja słyszę go po raz pierwszy w życiu. Czy umówiłbym się z nim na dłuższą rozmowę po tym, jak się przedstawił i wyjaśnił, po co dzwoni? Możesz też poprosić życzliwe ci osoby o wysłuchanie twojego wstępu i wyrażenie opinii. Szczególnie zachęcam cię, abyś pytał i prosił o to najlepszych sprzedawców. Oni chętnie podzielą się z tobą swoim doświadczeniem i udzielą ci wsparcia. W jednym z projektów sprzedażowych, który prowadziłem dla Skandynawskiego Banku w Polsce, zostałem poproszony o przygotowanie doradców do zdobywania nowych klientów, ale nie przez telefon, tylko metodą door-to-door, czyli chodząc od drzwi do drzwi. Ta metoda znalazła uznanie w krajach południowej Europy, gdzie osobiste relacje mają duże znaczenie w budowaniu zaufania i często są początkiem długofalowych relacji handlowych. W Skandynawii metoda door-to-door jest mniej znana. Pracowałem z jedną ze sprzedawczyń, była to przemiła dziewczyna o imieniu Monika, która wcześniej sprzedawała kosmetyki i swoją przygodę ze skandynawskim bankiem zaczęła 5 miesięcy wcześniej. Moje pierwsze wrażenie, kiedy poznałem Monikę, było dobre. Uśmiechnięta, zadbana, szukająca kontaktu wzrokowego, ale nie natrętna. Kiedy zacząłem z nią rozmawiać, zrozumiałem, jakie mamy przed sobą wyzwanie. Monika to ogromnie miła i inteligentna dziewczyna, ale ma pewien problem. Tak koncentruje się na tym, co się może wydarzyć, co powie, jak się zachowa, jakich użyje informacji, danych i jak zareaguje na to klient, że jej umysł się przeciąża, a w efekcie unika działania. Płyną długie minuty, a Monika zamiast ruszyć do klientów, których siedziby położone są w okolicy placówki bankowej, sprawdza dane w internecie, przegląda pocztę, szuka informacji o tychże klientach, uzupełnia swoje notatki i wreszcie mnie pyta: no dobra, ale mam wiele wątpliwości. Od czego mam zacząć? To takie trudne. Od momentu, w którym zacząłem się z nią przygotowywać do wyjścia z banku i odwiedzin u klienta, minęło już 17 minut, a my wciąż nie wyszliśmy. Postanowiłem zatem siłowo popchnąć Monikę do działania, tak aby poprzez aktywność przekroczyła swój lęk przed porażką. Powiedziałem zdecydowanie: wspaniale, jesteś świetnie przygotowana. Wychodzimy. Kiedy będziemy na ulicy, zdecydujesz, których klientów odwiedzimy. Chodź. A może jeszcze sprawdzę w internecie nazwiska właścicieli firm z pobliska? Odpowiedziała na to Monika, patrząc na mnie błagalnym wzrokiem. Świetny pomysł, odparłem. Tyle, że sprawdzimy nazwiska bezpośrednio u klientów. I wyszedłem, a za mną niepewnym krokiem podążała Monika. Poczułem nagły przypływ adrenaliny, jak zawsze w momentach, kiedy nie wiem, co się zdarzy, a czeka mnie wyzwanie. No dobrze, zagadnąłem. W którą stronę się udajemy? Ty decyduj. Może dziś odwiedzimy klientów na ulicy Targowej, bo wczoraj już nie zdążyłam. Wspaniale, chodźmy. Pierwszy był zakład wymiany opon. Przed wejściem zaproponowałem Monice metodę, którą stosował mój trener sprzedaży w latach 90., polegającą na dawaniu dobrego przykładu. Moja propozycja jest taka. Obserwuj, jak ja przeprowadzam rozmowę, potem ją omówimy. Możesz zresztą aktywnie się włączać. Następną wizytę już ty poprowadzisz. Ta metoda oparta jest na założeniu, że poprzez obserwację podopieczny zbuduje w sobie większą wiarę, że określony styl pracy jest możliwy i skuteczny. Zatem spodziewanym efektem nie jest wzrost umiejętności podopiecznego, ale zbudowanie w nim pozytywnych przekonań, czyli motywacji opartej na przeświadczeniu, że ta praca jest prosta, a jej efekty są na wyciągnięcie ręki. Wszedłem do warsztatu samochodowego. Hałas odkręcanych kół sprawił, że musiałem podnieść głos, mówiąc do mężczyzny, który leżał pod samochodem. Miał na sobie pobrudzony kombinezon roboczy i na oko liczył 25 lat. Dzień dobry, jestem Robert Zych. Czy można zamienić słowo z szefem? Uśmiechnąłem się najlepiej jak potrafię i czekałem na reakcję. Młody mechanik wyszedł spod samochodu, wyciągnął do mnie ubrudzoną smarem rękę w geście powitania i powiedział: to ja jestem szefem. Słucham, o co chodzi? Na studiach miałem praktyki w serwisach samochodowych i wiedziałem, że czas pracowników takich firm jest bardzo cenny, zatem podając mu rękę powiedziałem: jesteśmy sąsiadami. Jestem dziś z panią Moniką, która pracuje w banku za rogiem. Mamy ciekawą propozycję dla pana i pana warsztatu. Czy zgodziłby się pan w dogodnym terminie z nami spotkać i porozmawiać? Przy okazji zapraszamy na kawę. Młody szef zakładu na mój uśmiech odpowiedział uśmiechem: no, dziś to nie bardzo mam czas, mam dużo zleceń. Zrozumiałem, że udało mi się pozyskać odrobinę jego uwagi, attention. Ale właśnie traciłem zainteresowanie, interest. Ten etap opiszę szczegółowo poniżej. Powiedziałem: przygotowaliśmy rozwiązanie dla takich zakładów samochodowych jak pański. Obniża ono koszty obsługi bankowej, a dodatkowo miałby pan bezpośredni dostęp do przemiłych pracowników banku i swoich pieniędzy. To może jutro znalazłby pan 5 minut na rozmowę u nas w placówce, na przykład o 16, kiedy zamknie pan zakład, albo rano. Serdecznie zapraszam. Szef chwilę się zastanowił, po czym odpowiedział: no, jutro też nie mogę, ale mam wolną chwilę w poniedziałek. Proszę do mnie zadzwonić, umówimy się na konkretną godzinę. Przepraszam, muszę już wracać do pracy. Wielkie dzięki, powiedziałem. Pani Monika do pana zadzwoni. Mogę prosić o numer telefonu? Zapytałem, wręczając równocześnie mojemu rozmówcy wizytówkę Moniki oraz mapkę dojścia do banku z godzinami jego otwarcia. Pod spodem zapisałem planowaną datę spotkania. Dziękuję i do zobaczenia, dodałem. Po czym wyszliśmy z Moniką z warsztatu samochodowego. No i co myślisz, Moniko? Jak oceniasz tę wizytę? Zapytałem. Przez chwilę nic nie mówiła, a potem stwierdziła: zaczynam chyba rozumieć, o co chodzi. Wczoraj odwiedziłam kilkanaście firm i wszędzie zostawiłam wizytówki, ale niczego nie uzyskałam. Tutaj mamy bezpośredni telefon do szefa, jego imię i nazwisko. Słusznie, stwierdziłem. Pozyskaliśmy jego zaciekawienie i zbudowaliśmy miłą relację. Dlatego dał nam kontakt do siebie. Co dalej? Jak w następnym kroku wykorzystasz ten kontakt? Zapytałem. Odpowiedziała: zadzwonię do szefa warsztatu w piątek i potwierdzę spotkanie w poniedziałek. Słusznie, zgodziłem się. Powiedz jednak, proszę, na co zwróciłaś uwagę w moim zachowaniu? Monika przez chwilę analizowała przebieg wizyty w warsztacie wulkanizacyjnym, a następnie powiedziała: chyba za bardzo wszystko komplikuję i sama sobie utrudniam sprawy. Najbardziej podobała mi się tu prostota, uśmiech i krótki czas wizyty oraz efekt, czyli to, że uzyskaliśmy bezpośredni kontakt do klienta. Wspaniale, powiedziałem. U następnego klienta ty prowadzisz rozmowę, a ja będę się przysłuchiwać. Ruszyliśmy do pracy. W ciągu 1,5 godziny odwiedziliśmy 14 klientów. Wszędzie uzyskaliśmy namiary na właścicieli. Monika umówiła ponadto 3 rozmowy telefoniczne i 1 spotkanie z potencjalnym klientem. Kiedy wróciliśmy do banku, rozpoczęliśmy dzwonienie do zimnych klientów, czyli klientów nowych, wyszukanych w książce telefonicznej lub internecie. Dobra praktyka. W metodzie od drzwi do drzwi Kwestia zdobywania uwagi, attention, również ma zasadnicze znaczenie. Szczególnie, że spotykasz się tu z klientem twarzą w twarz. A zatem o twoim sukcesie decydują nawet najdrobniejsze szczegóły, takie jak ubiór, fryzura, ton głosu, forma przywitania i sposób, w jaki konstruujesz wypowiedzi, czyli co mówisz. Z wyżej opisywanych badań przeprowadzonych przez Berta Deckera wiemy, że na pozyskanie uwagi klienta masz od 2 do 8 sekund. Dobre wrażenie buduje się tylko raz. Drugiej szansy najpewniej nie będziemy mieć. Interest. Jak utrzymać uwagę i wzbudzić zainteresowanie klienta? Jaka jest obietnica ze sfery wartości, którą oferujesz klientowi? Jaki jego problem rozwiązuje twoja usługa lub produkt? Warto, abyś stale poszukiwał odpowiedzi na te pytania. Wzbudzisz zainteresowanie potencjalnego klienta jedynie wtedy, kiedy dostrzeże on, że dzięki współpracy z tobą rozwiąże jakiś swój ważny problem. Dodatkowo pamiętaj, jak ważne jest budowanie zaufania. Klienci zaczną ci bardziej ufać, jeśli dowiedzą się, że inne osoby także skorzystały z twoich usług i były do tego stopnia zadowolone, że zdecydowały się ciebie polecić. Kiedy to możliwe, powiedz: dzwonię do pani z rekomendacji pana Nowaka, który wspomniał, że może będzie pani zaciekawiona informacjami na temat. Kiedy będziesz przygotowywał się do poprowadzenia etapu interest, zacznij się zastanawiać, jakich słów użyjesz. Co powiesz, aby wzbudzić zainteresowanie? Pożądaną reakcją ze strony klienta byłoby tu na przykład: tak, to ciekawe, proszę powiedzieć coś więcej. Przy pozyskiwaniu zainteresowania nowych klientów pojawią się dwie podstawowe pułapki. Pierwsza to przesyłanie ogólnej oferty na ogólny adres mailowy firmy. Często usłyszysz od swoich potencjalnych klientów: proszę przesłać państwa ofertę na adres biuro@abc.com. Nie rób tego. Nikt się do ciebie nie odezwie, a dodatkowo utrudnisz sobie ponowny kontakt z klientem. Druga pułapka to twoja nadmierna gadatliwość na etapie interest. Szczególnie kiedy masz mało czasu, ryzykowne jest przekazywanie klientowi zbyt wielkiej ilości informacji w krótkim czasie. Pamiętam jedno z moich spotkań u nowego klienta z branży bankowej, którego chciałem zainteresować programem rozwojowym. Pan Mirosław rozpoczął spotkanie mówiąc: okej, proszę mnie przekonać. W odpowiedzi zacząłem dużo mówić, pokazywać prezentację, zachwalać produkt. Błąd. Z każdą minutą traciłem zainteresowanie klienta. Pogrążyły mnie kolejne pytania, które zaczął zadawać, wątpiąc w moje słowa. Co poszło nie tak? Zbyt dużo słów, zbyt dużo informacji. Brak pytań i wciągania pana Mirosława w rozmowę. Mogłem chociażby po wygłoszonych paru zdaniach wstępu zapytać: co pan o tym myśli? Jak pan to widzi? Dlaczego to takie ważne? Klienci przestają się nudzić i wzrasta ich zainteresowanie, kiedy angażują się w czasie rozmowy. Zatem, aby pozyskać ich zainteresowanie, zadaj 1-2 pytania i sam przestań mówić. Stwórz przestrzeń do rozmowy i nie bój się chwili ciszy. Kiedy mówi twój klient, masz czas na zastanowienie, a zarazem kontrolujesz rozmowę. Trudno w to uwierzyć, ale 75% doświadczonych sprzedawców nie zadaje żadnych pytań na etapie interest. Dodatkowo zawsze warto mieć kilka gotowych zwrotów, którymi zwiększysz szansę na wzbudzenie zainteresowania klienta. Poniżej prezentuję kilka sprawdzonych mocnych słów, które stosują najbardziej efektywni sprzedawcy. Sprawdź je w praktyce albo na ich wzór zbuduj swój wiarygodny przekaz. Zwroty zwiększające szanse wzbudzenia zainteresowania klienta. Od 3-5-20 lat pomagam moim klientom w rozwiązywaniu problemu kosztów. Pragnę zaangażować panią w projekt, który zwiększa zyski. Chcę zaciekawić pana rozwiązaniem, które zwiększa komfort życia. Proszę powiedzieć, jak rozwiązuje pan problem? Czy chciałaby pani poznać więcej informacji na temat? Prowadzę nieodpłatną prezentację tego rozwiązania. Czy byłaby pani zainteresowana? Chciałbym zademonstrować panu, jak działa ten system. W ostatnim roku 5 firm z pana branży zdecydowało się spróbować. Czy myśli pan, że warto, abym przedstawił panu więcej informacji na ten temat? Te przykładowe zdania klucze możesz zastosować od zaraz w swojej sprzedaży. Podsumowując, kiedy budujesz zainteresowanie, interest klienta, trzymaj się kilku żelaznych zasad. Nie zasypuj go nadmierną ilością informacji. Nie pozostawiaj wiadomości na recepcji ani na poczcie głosowej, bo tracisz kontrolę nad procesem sprzedaży. Zawsze przygotuj sobie wcześniej zwroty do wykorzystania w fazie interest. Dopasuj je do własnego stylu mówienia i produktu czy usługi, którą sprzedajesz. Stosuj ciszę po zadaniu pytań. Nie śpiesz się. Zawsze opowiadaj, jaki problem rozwiązujesz i jaką obietnicę wartości wnosisz. Koncentruj się na tym, co twój produkt może zapewnić, a nie na tym, czym jest i jakie ma charakterystyczne cechy.